24/7 Talks, czyli inspirujące rozmowy na istotne tematy. Razem z naszymi gośćmi poruszamy różnorodne zagadnienia z wielu branż. Omawiamy bieżące wydarzenia i trendy. Komentujemy wybrane kampanie. Mówimy o public relations i public affairs z różnych perspektyw. Zapraszamy na podcast 24/7 Talks.
Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu w ramach 24/7 Talks. Dzisiaj porozmawiamy o metaversum. Tak spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym jest, co myślą o nim Polacy, jakie mają obawy z nim związane i jakie możliwości otworzy ten cyfrowy świat dla społeczeństwa. Moim Państwa gośćmi będą Paweł Pilarczyk, dziennikarz technologiczny, redaktor naczelny IT Biznes. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Maciek Zabłocki, redaktor serwisu gamingowego ppe.pl.
Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, witam Was serdecznie. No i co, od czego zaczniemy? Może chyba od początku zaczniemy, czyli może postaramy się wyjaśnić, jak w ogóle się mówi, tak? Metaverse czy metaversum, takie jak prawidłowo powiedzieć. Słuchajcie.
Prawidłowo, o to Maćkowi się tutaj wciąłem, ale to już Maćku skoro zacząłem. Powinno się mówić prawidłowo metaversum, ponieważ rzeczywiście to słowo, które pochodzi od uniwersum i metaverse jest po prostu po angielsku, więc to już jest tak naprawdę chyba decyzja indywidualna, czy chcemy mówić po angielsku. Jeśli mówimy po angielsku, jeśli wyobrażamy sobie metaverse przez to V i ERCE, no to wtedy mówimy metaverse, czy metaverse, wtedy powinniśmy jeszcze z akcentem mówić. Natomiast jeśli mówimy po polsku, no to udajemy się do metaversum, porozmawiamy o metaversum, tak jak mówimy o uniwersum i tak chyba nawet mówiłeś, że Bralczyk w ten sposób też profesor Bralczyk też określił, że to jest poprawna wymowa po polsku.
Tak, tak, czyli profesor Bralczyk skłania się właśnie do określenia metaversum, które jest właśnie zbliżone do uniwersum. No to dobrze, to już mamy
podstawy
mamy, to teraz drugie pytanie, myślę, że też chyba najważniejsze tutaj dla naszych słuchaczy. Co to w takim razie jest to metaversum? Bo na przykład według badań prowadzonych w kwietniu 2022 roku przez OpinionWay, co czwarty Polak słyszał o metaversum, z czego blisko 65% zna to pojęcie jedynie z nazwy. No właśnie, co to jest to metaversum? Jak byście to określili? Z czym to się je?
No w zasadzie tutaj można powiedzieć, że metaversum to jest taka społeczność wirtualna, która jednoczy wszystkich ludzi, tak w dużym skrócie, w ramach jakiejś wielkiej sieci społecznościowej, która umiejscowiona jest w wirtualnym świecie. Natomiast takie ogólne opinie o metaversum są bardzo różne i tutaj też możemy sobie wyobrazić, że wcale mnie nie dziwi, że wiele ludzi utożsamia to z Matrixem, gdzie myślą, że to będzie po prostu takie podejście do wirtualnego odpowiednika jakiegoś naszego rzeczywistego świata. No de facto w takim bardzo dużym uproszczeniu do tego to zmierza, w mojej ocenie.
Definicji metaversum jest tak naprawdę bardzo wiele. I tutaj tak. Rzeczywiście to, co Maciek powiedział, że jest to taka wielka społeczność połączonych ludzi, jest to jedną z definicji, ale taką, która mi się najbardziej spodobała, którą zresztą podał mi podczas mojej rozmowy też a propos właśnie metaversum Petros Psylos, taki polski młody wynalazca, że jest to internet zmysłów. Metaversum to jest internet zmysłów i to jest trzecia generacja internetu. W pierwszej generacji mieliśmy taki internet, gdzie były tylko i wyłącznie treści podawane, które mogliśmy konsumować. W drugiej iteracji internetu, tym tak zwanym Web 2.0, mieliśmy sieci społecznościowe, mieliśmy to community, mieliśmy fora dyskusyjne. Tutaj patrzę na Maćka. Maciek też dobrze pamięta nasze forum na PC Labie, bardzo duże. To był właśnie ten Web 2.0, czyli ta druga iteracja internetu. I metaversum jest trzecią wersją internetu. To jest taki internet, który pozwala nam odbierać treści i komunikować się z innymi przy pomocy naszych zmysłów, teoretycznie wszystkich, praktycznie jeszcze nie wszystkich, ponieważ dzisiaj tak naprawdę metaversum ogranicza się do konsumpcji tej treści przy pomocy naszego wzroku i słuchu, czyli zakładamy ten hełm rzeczywistości wirtualnej albo hełm rzeczywistości rozszerzonej i konsumujemy te treści oglądając świat, który nas otacza, ale jeszcze nie możemy tego świata dotknąć. Prowadzone są oczywiście już pewne prace nad różnymi rękawicami haptycznymi, które pozwalają nam odczuć jakieś właśnie wrażenia, ale nie możemy dzisiaj jeszcze tak naprawdę poczuć tej faktury przedmiotów, które dotykamy, nie możemy poczuć ich masy, nie możemy ich powąchać, nie możemy posmakować. To są wszystko zmysły, które już w tej chwili trwają prace nad tym, żeby udostępnić w takim metaversum, ale jeszcze dzisiaj tego nie ma, więc to metaversum dzisiejsze to jest rzeczywiście ten internet zmysłów, ale jeszcze taki bardzo ograniczony.
No dobrze, ale teraz takie pytanie, bo w sumie mamy te awatary, mamy hologramy, mamy edukację w Robloxie, chodzimy na koncerty do Fortnite'a, no i tworzy się ta koncepcja tego meta życia, które w sumie niewiele różni się od tego naszego normalnego. I czy możemy mówić, że to metaversum już było, jest czy będzie? Bo tu z Maćkiem dzisiaj nawet rozmawialiśmy na ten temat. No i co? Ty mówiłeś, że byłeś już w tym metaversum przez jakiś czas.
Tak, byłem w tym metaversum. Ja w ogóle jestem zwolennikiem teorii, że to metaversum już istnieje od dłuższego czasu i to głównie za sprawą świata gamingu. Natomiast tutaj muszę przyznać, że ja też nie dziwię się wcale, szczególnie tej społeczności gamingowej, która podchodzi do tego na zasadzie, jakby to było coś normalnego, to metaversum. To jest po prostu kolejne określenie tego, w czym gamingowi ludzie żyją już od wielu, wielu lat. Ja sam bardzo mocno uzależniłem się od World of Warcraft, od takiej gry sieciowej, która swój piękny czas miała w latach 2008-2012-2013. Wtedy właśnie najwięcej osób w to grało. Ja wtedy też zresztą siedziałem przy tej grze dużo więcej i dużo częściej niż w prawdziwym życiu i tam miałem swojego awatara, właśnie postać, która była dla mnie o wiele ciekawsza i bardziej jakby taka intrygująca od tego, co miałem na żywo. I uważam, że już wtedy można było mówić o metaversum, już wtedy można było mówić o takim wirtualnym świecie i społeczności ludzi, którzy tam brali w tym udział. Natomiast to, co dzisiaj odróżniać będzie to metaversum od tego, które wtedy było, to są właśnie gogle wirtualnej rzeczywistości i możliwość konsumpcji tych treści w jeszcze bardziej rozszerzonym zakresie. Uważam, że to jest największa zmiana w tym określeniu tego metaversum dzisiaj, a wtedy. Natomiast też myślę, że jakby tutaj porównując to, czego sam doświadczyłem te ponad 10 lat temu, myślę, że niewiele się to różni w samej koncepcji, że dalej uczestniczymy w życiu ludzi po prostu w wirtualnych światach i dalej mamy bardzo fajną możliwość zrobienia tego, czego byśmy nie zrobili w prawdziwym życiu. I to jest taka duża zaleta i wartość tego metaversum właśnie.
A ty, Paweł, jesteś już w metaversum?
To też zależy, jak rozumieć to metaversum, ale zgadzam się absolutnie z Maćkiem, że to metaversum jest czymś, co już było dawno temu i możemy powiedzieć, że metaversum to jest również Roblox, to jest również Fortnite, to jest również Minecraft, to jest Second Life, to są te wszystkie gry, które tworzą te społeczności, w których my w wielu sytuacjach realizujemy takie rzeczy, które robimy w świecie rzeczywistym, czyli spotykamy się, idziemy sobie razem na kawę, gramy w jakieś gry, oglądamy filmy razem, robimy zakupy. Tego typu czynności pozwoli nam robić, czy pozwala nam już dzisiaj robić, zakładamy, że ten rzeczywiście metaversum już jest, czyli metaversum pozwoli nam przenieść nasze życie do takiej cyfrowej rzeczywistości, czyli będziemy się spotykać, będziemy pracować, będziemy razem spędzać wolny czas, będziemy się komunikować, będziemy robić zakupy w tym świecie wirtualnym. Więc to odniesienie do Matrixa jest poniekąd słuszne, ponieważ jeżeli pojawią się te przyszłe, bardzo zaawansowane systemy, które pozwolą nam odczuwać dotyk, które pozwolą nam odczuwać zapach, smak i tak dalej, to rzeczywiście po założeniu tych wszystkich hełmów, kombinezonów, rękawic na nasze ciało, będziemy w stanie się odciąć od świata rzeczywistego i poczuć się, że jesteśmy w tym alternatywnym świecie, który powiela ten świat rzeczywisty. Co więcej, my tam będziemy mogli, tak jak wspomniałeś tutaj Damian wcześniej, będziemy mieć własny awatar, który może być wybrany przez nas awatarem, jeżeli zawsze chcieliśmy być, nie wiem, tygrysem na przykład, a nie człowiekiem, to możemy być w tym metaversum tym tygrysem. Jeżeli ja na przykład zawsze marzyłem, żeby być dwumetrowym, ciemnoskórym koszykarzem, to mogę takim również być osobnikiem w tym metaversum, więc to nam pozwala realizować wszystkie nasze marzenia, które bardzo często trudno nam jest zrobić w świecie rzeczywistym, właśnie w sposób cyfrowy. Ale jeszcze nie powiedziałem oczywiście o zwiedzaniu na przykład, bo to też podróże w tym metaversum, czyli też to metaversum pozwoli na realizowanie aktywności osobom, które z jakichś powodów, chociażby na przykład zdrowotnych, osoby z niepełnosprawnościami, które nie są w stanie pojechać na wycieczkę dookoła świata. Tu wystarczy, że założą taki hełm i w tym metaversum będą mogły zwiedzać dowolne krainy.
Paweł, powiedziałeś o Web 1.0, Web 2.0, a teraz taki mamy Web 3.0 w zasadzie w tym metaversum i jednym z trendów związanych właśnie z metaversum, bo zaczynamy mówić trochę o takich obawach, bo też mówiliście o tych obawach, zaobserwowanych przez Monikę Borycką z trendradar.pl są pojęcia decentralizacji i kolonizacji. I to są dwie narracje, wizje, które będą miały prawdopodobnie największy wpływ na finalny kształt metaversum. I pierwsza zakłada budowanie wirtualnego świata, który nie posiada zarządzania centralnego i każdy może mieć na niego wpływ. W drugim przypadku kontrolę w metaversum, tak jak w przypadku znanego dziś internetu, sprawują giganci technologiczni. To jaki to będzie metavers? Czy będzie taki skolonizowany, czy zdecentralizowany? I może my się zabawimy, że Maciek będzie za decentralizacją, to będzie za kolonizacją. Ale nie, śmieję się oczywiście, ale co sądzicie?
Znaczy ja uważam akurat, że jeżeli mówimy o tych dwóch pojęciach, wolałbym, żeby metavers rozwinęło się w tym kierunku, kiedy nie ma takiej odgórnej kontroli jakiejś wielkiej korporacji, bo to byłoby znowu zrobienie tego świata wirtualnego prawdziwym, rzeczywistym, a właśnie tego chcemy uniknąć. Natomiast dla mnie niestety jest to nieuniknione. W sensie zakładam, że tak jak teraz Facebook zresztą powoli chce w tym zakresie się rozwijać i zmierza w kierunku rozbudowy swojej sieci społecznościowej, no bo musi coś zrobić, nie oszukujmy się, Facebook istnieje od 2004 roku i od tamtej pory tak naprawdę przeszedł wiele ścieżek, natomiast dzisiaj postrzegany jest jako serwis już taki prehistoryczny i dzisiaj już ludzie po prostu wolą korzystać z Instagrama, już najchętniej w ogóle z TikToka, YouTube'a, w innej formie konsumpcji treści społecznościowych, wobec czego wolałbym, żeby metaversum było bardziej w kierunku takiej swobodnej organizacji tych wszystkich rzeczy. Nie wiem też do końca, jak to mogłoby w przyszłości wyglądać, jak te światy mogłyby powstawać, kto by tak naprawdę nimi zarządzał, ale jeżeli doszlibyśmy do poziomu budowy kodeksu karnego, czy budowy jakiejś różnej dekalogu zasad i tak dalej, wszystkich tych rzeczy, które mamy w rzeczywistym świecie, to metaversum bardzo by straciło, bo właśnie to największą zaletą tego wirtualnego świata jest pełna swoboda i dowolność działania, a gdybyśmy to ograniczyli, to byśmy prawdopodobnie zrobili jeszcze gorszą rzecz niż w rzeczywistości, bo tam nie mamy takiej swobody jak w rzeczywistości, tylko jesteśmy ograniczeni przez algorytmy i przez to, co jest w tym momencie możliwe technologicznie i myślę, że ograniczenie tego w jakiejkolwiek formie sprawiłoby, że to byłby nieatrakcyjny świat dla każdego, kto by tam dołączył.
To przepraszam, że jeszcze Paweł, bo tutaj poruszyłeś taki pewien bardzo ważny temat, mówiłeś o prawie, tak? Czyli co technologia wyprzedza prawo, to znaczy, że ta wirtualna rzeczywistość nie jest objęta żadnymi regulacjami i tak ma pozostać.
Ja uważam, że ona powinna być objęta pewnymi regulacjami, jeżeli zacznie za bardzo przypominać świat rzeczywisty, natomiast w tym momencie jeszcze technologicznie jesteśmy mocno do tyłu w kontekście wykreowania wirtualnych światów, tak rzeczywistych jak nasze prawdziwe rzeczy, które widzimy dookoła i uważam, że każdy taki logicznie myślący człowiek zakładając na głowę te okulary do wirtualnej rzeczywistości oczywiście momentalnie spostrzeże, że to jest cały czas mimo wszystko wirtualna rzeczywistość, wirtualny świat. I to jest jeszcze naszą dużą przewagą w kontekście budowy odbioru tych zmysłów i postrzegania tego wirtualnego świata. Natomiast w momencie, w którym my zaczniemy dochodzić technologicznie do grafiki bardzo zbliżonej do rzeczywistego świata, no to zacznie się robić już niebezpieczeństwo tego, że ludzie po prostu faktycznie zatracą poczucie, co jest tym wirtualnym światem, a co jest prawdziwym. I wtedy obawiam się, że wejdą i prawdopodobnie będą musiały wejść jakieś regulacje prawne albo jakieś ograniczenia swobody poruszania się, no bo ludzie zaczną już o wiele bardziej konsumować te treści w taki rzeczywisty sposób. Ale na ten moment to będzie zupełna niewłaściwa dla mnie rzecz, niewłaściwa droga, gdybyśmy ograniczyli jakkolwiek konsumpcję tego świata. On jest jeszcze za młody i zbyt mało rozwinięty, żebyśmy w ogóle stosowali to jakiekolwiek ograniczenia.
Ja jeszcze wrócę właśnie do tego wątku kolonizacji i takiej decentralizacji. Chciałeś tutaj, Damian, żebym zajął odmienne stanowisko od Maćka, ale akurat pozwolę się zgodzić tutaj z tym, co powiedział Maciek. Jeśli mówimy o tym, że to metaversum będzie tym internetem przyszłości, to on powinien być absolutnie zdecentralizowany, tak jak dzisiaj wygląda nasz normalny internet w tej chwili. Czyli nie powinno być żadnej odgórnej kontroli nad tym internetem, nie powinno być żadnych korporacji, które trzymają łapę nad tym internetem przyszłości. Natomiast w metaversum leżą ogromne pieniądze, więc wszystkie korporacje chcą sięgnąć po te pieniądze, chcą te pieniądze po prostu zgarnąć z tego rynku, dlatego w tej chwili mnóstwo tych największych korporacji, począwszy właśnie od Facebooka, który nawet zmienił nazwę na Meta, żeby podkreślić, jak bardzo ważne jest to metaversum dla tej firmy, to będzie podstawa tak naprawdę, rdzeń kręgowy całej firmy, ale Facebook chciałby w ten sposób sobie zaskarbić, chciałby właśnie, żeby to metaversum było jego i dość skutecznie im się to udało, ponieważ wiele osób rzeczywiście mylnie kojarzy to metaversum z Facebookiem. I to oni oczywiście mają na celu. Oni chcą, żebyśmy my myśleli w ten sposób, że metaversum, aha, to Facebook. Ale tymczasem nad takim metaversum na pewno pracuje również Apple. Pracuje oczywiście Microsoft. Microsoft ma już swoje hełmy rzeczywistości mieszanej, czyli HoloLens, więc oni już nawet sprzętowo są przygotowani. Facebook własnych hełmów nie miał, musiał kupić firmę Oculus, dzięki temu ma swoje hełmy. Google też tworzył własne cardboardy i różne właśnie mechanizmy pochodzące od cardboardów, czy różne okulary, które miały być takim trochę open source'owym projektem hełmu wirtualnej rzeczywistości. Więc każda z tych firm pracuje. Apple jeszcze do tej pory tego typu hełmu nie zaprezentował, bo prawdopodobnie uważa, że jeszcze one są niedostatecznie doskonałe. Natomiast jeżeli tej firmie uda się zrobić taki hełm, który będzie odwzorował obraz, tak jak mówił Maciek, bardzo wierny, bardzo rzeczywisty i tam już nie będzie widać takich pikseli, tak jak dzisiaj zakładamy sobie hełm, nie wiem, HTC Vive albo Oculusa, to tam widzimy jednak te piksele obrazu. Albo o Sony, bo jeszcze o tej firmie zapomniałem, i PSVR. Tam jednak te piksele obrazu widać. Możliwe, że Apple jak wejdzie z tego typu urządzeniem, to tam już ten obraz będzie rzeczywiście doskonały. Więc każda z tych firm stara się tworzyć własne metaversum. I tu będzie duży problem dla odbiorców, bo mówimy o tym, że jeżeli my będziemy prowadzić różne aktywności w metaversum, będziemy kupować różne wirtualne przedmioty, będziemy podpisywać własność tych przedmiotów przy pomocy certyfikatów czy tokenów NFT. Tu też jest ważny akurat wątek tych tokenów NFT, ponieważ NFT wielu osobom kojarzy się z jakimiś małpami albo miśkami, a tak naprawdę to są certyfikaty własności, to są takie akty notarialne naszej własności cyfrowej. To będzie bardzo ważny element w metaversum, czyli my kupując sobie ten wirtualny dom, wirtualną działkę czy jakiś wirtualny samochód, przy pomocy NFT będziemy podpisywać, że jesteśmy właścicielami tego konkretnego obiektu, czy nieruchomości, czy nieruchomości. Ale jeżeli kupimy sobie taki dom w metaversum Facebooka, to czy będziemy mogli ten dom przenieść sobie do metaversum Microsoftu, albo Sony, albo Google'a? Tego jeszcze dzisiaj nie wiemy. Oczywiście te firmy chciałyby, żeby to były ich własne metaversa. Natomiast ja myślę, że w przyszłości to będzie w ten sposób wyglądało, że jednak będziemy mieć to zdecentralizowane metaversum i te firmy będą musiały się dostosować tak, jak to dzisiaj wygląda z internetem. Myślę, że do tego wszyscy będą, czy community, użytkownicy będą do tego dążyć, żeby firmy jednak nie były w stanie tego metaversum sobie zagarnąć dla siebie.
No, mówicie tutaj o decentralizacji, że te wielkie koncerny zagarną swoją tutaj wielkimi łapami tutaj tą lwią część metaversum. No tak, a co z infrastrukturą? No przecież żeby postawić ten metaversum, to jest potrzebna ogromna moc obliczeniowa. Potrzebna jest moc obliczeniowa i gdzieś ta infrastruktura musi być. Kto ją postawi?
Infrastruktura tak naprawdę już jest, bo to jest zwykły internet, czyli transfer danych będzie się odbywał po zwykłych łączach internetowych, łączach światłowodowych poprzez technologię 5G, czy niedługo 6G. Oczywiście przetwarzanie tego obrazu będzie wymagało bardzo potężnych komputerów, potężnych serwerów, żeby ten obraz odtworzyć taki realistyczny, taki, który nas zmyli, że rzeczywiście w tym świecie się znajdujemy. Dzisiaj jeszcze takiej technologii nie ma. Dzisiaj to widać po tych grach czy tych światach wirtualnych, jak zakładamy na głowę, to widzimy, że to jest jeszcze świat wygenerowany przez komputer, aczkolwiek jak patrzymy sobie, co robi Unreal Engine 5 na przykład, jak już bardzo realistyczne potrafi tworzyć te wirtualne światy, to już jesteśmy dość blisko tego, żeby w czasie rzeczywistym tworzyć ten świat, który będzie w stanie nasze zmysły zmylać. Ponadto, nawet tutaj właśnie Maciek też powiedział o tym, że my dzisiaj jak zakładamy te hełmy, to wiemy, że jesteśmy w tym świecie wirtualnym, ale zauważcie, że jak ludzie zakładają te hełmy i nawet mają takie zupełnie zabawkowe, jak z filmów rysunkowych światy, to zapominają o tym, że to jest świat komputerowy. Jeżeli im się postawi się na krawędzi jakiejś przepaści na desce, to oni się boją, że spadną w tą przepaść. Oni naprawdę wierzą, że tam są. Więc te nasze zmysły bardzo łatwo jest oszukać. Wcale nie musimy mieć takiej super realistycznej grafiki, a jeżeli oczywiście dojdziemy do tego poziomu, no to już będzie totalna imersja w ten wirtualny świat. Natomiast technologia jakby już jest, mamy łącze internetowe, mamy te serwery, to jest tylko kwestia zwiększenia przepustowości tych łącz i zwiększenia wydajności komputerów.
No, będę jeszcze drążyć, bo Maciek mówił, że gra w World of Warcraft i mówił o tym, że metaversum to jest w zasadzie taka społeczność wirtualna. No i World of Warcraft przecież jest na jakichś serwerach, musisz się zapisać do tej społeczności i World of Warcraft należy do Blizzarda, czyli należy do wielkiej firmy. Czy wciąż będzie tak, że żeby wejść do tego wielkiego świata, do tego metaversum, do różnych światów, i tak trzeba będzie wejść do tej wielkiej firmy, która stworzy to metaversum? Bo przecież to nie jest tak, że każdy sobie będzie tworzył to metaversum, bo po pierwsze, tak jak powiedziałeś, potrzebna jest ogromna moc obliczeniowa, czyli trzeba postawić serwery. Może będzie jakaś technologia peer-to-peer, tak, żeby każdy udostępniał te serwery i wtedy będzie ta całkowita decentralizacja, ale żeby tworzyć światy, to tak jak, nie wiem, czy w Minecrafcie, czy w World of Warcraft, czy w Robloxie, czy w Second Life, wszystko to wymaga tak naprawdę partnera. To, tak to było w grach i ta branża gier napędza to metaversum. To właśnie, czy w takim razie cały czas będziemy jakby tymi członkami tej społeczności należącymi do tych wielkich graczy, czy jednak to będzie ta decentralizacja i każdy będzie udostępniał w takim pięknym świecie swój serwer, swój komputer i dzielił się mocą obliczeniową? Jak to będzie, Maciek?
Na początku na pewno to będzie jeszcze w ciągu najbliższych lat tak wyglądało, że my będziemy dołączać do pewnych serwerów i wchodzić po prostu na te metaversa poszczególnych gigantów i to na pewno nie ulegnie zmianie w ciągu najbliższych 5, nawet i 10 lat. Po prostu nie mamy na to przestrzeni i takiej technologii. Natomiast to też, co Paweł powiedział, jest bardzo ważne. Tutaj tak naprawdę metaversum powinniśmy zacząć jakby traktować w kategorii kolejnego etapu rozwoju internetu i w końcu w pewnym momencie dojdziemy do sytuacji, w której metaversum będziemy postrzegali nie jako jednostkę jakąś pewnego dużego giganta w branży technologicznej, tylko jako ogólnie kolejną iterację internetu. Po prostu będzie to dla nas coś absolutnie normalnego, że my logując się do internetu będziemy wchodzili do wielkiego wirtualnego świata, który będzie żył sobie swoim tempem i też to, co Paweł powiedział, jest bardzo ważne. Teraz tak bardzo wielu gigantów technologicznych tworzy swoje okulary i swoje metaversy. Natomiast to wszystko oczywiście sprowadzać się będzie do tego, że użytkownicy w końcu przestaną wybierać, czy chcą dołączyć do świata Google'a, czy chcą dołączyć do świata Sony, czy może Microsoftu. Będą chcieli mieć dostęp do całości w jednym jakby worku. I tutaj musimy pamiętać o tym, że technologia też bardzo idzie naprzód. Tutaj zauważmy, że na przykład komputery, te superkomputery takie, które napędzają najpotężniejsze obliczenia na świecie i te wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne do rozwoju medycyny i różnych innych zagadnień. Komputery, które powstały w ostatnich 4 latach, są przepotężne i wyprzedzają to, co do tej pory określaliśmy mianem superkomputerów kilkusetkrotnie. Mamy o wiele większy rozwój samych kart graficznych, procesorów, czy nawet i jakby samych tych technologii, które napędzają nam możliwość stworzenia takich superkomputerów. To wszystko sprawia, że my w tym momencie znajdujemy się na etapie takim przejściowym etapie, który jeszcze w 2010, w 2005 roku wydawał nam się niesamowicie odległy. Dzisiaj mamy 2022 rok i mamy już tak wielką moc obliczeniową, że jesteśmy w stanie wygenerować choćby w grach komputerowych całą kulę ziemską i to z bardzo dokładnym odwzorowaniem, korzystając z internetu, więc wyobraźmy sobie, że za 10 lat będziemy w stanie wejść do tego wszystkiego i dalej poruszać się po takiej kuli ziemskiej, tylko że już w wirtualnym świecie z odwzorowaniem każdej ulicy z bardzo wysoką szczegółowością. I to nie jest absolutnie nic dziwnego według mnie, niestety, a mówię niestety dlatego, że ja jestem fanem gamingu i fanem gier, które były starej daty. Uwielbiam wszystkie takie platformówki, uwielbiam przygodówki, uwielbiam wyścigi. No to wszystko zmierza w tym kierunku, że będziemy i tak żyć w tych wirtualnych światach. Zresztą już teraz przecież duże firmy organizują konferencje i spotkania przez pandemię, które są w wirtualnym świecie i zakładając okulary znajdujemy się w zupełnie innej części świata. Mamy przed sobą wielki ekran i po prostu siedząc z okularami na głowie oglądamy konferencję i pokaz produktu, który też wirtualnie jest przedstawiony na miejscu. Możemy sobie wstać, podejść do niego, zobaczyć go z bliska. No i to jest według mnie, choć tego nie lubię osobiście, bo uważam, że o wiele fajniej jest się spotkać z kimś na żywo, no to jest nieunikniona przyszłość i do tego i tak zmierzamy i tak.
Paweł, ty wspominałeś o zakupie nieruchomości w metaversum. Są już platformy, które umożliwiają, tak masz tą swoją nieruchomość, możesz sobie kupić nawet koło znanej osoby taką nieruchomość, przez co cena oczywiście jest windowana. Ostatnio podczas Cannes Lions trwała taka kampania Homeless in Metaverse, pokazująca, że ten problem bezdomności może dotyczyć właśnie tak samo ludzi w metaversum, bo przecież nie wszystkich będzie stać na to, żeby sobie kupić dom, mieszkanie. No i właśnie, czy to metaversum rozwiąże nasze problemy, czy pogłębi te problemy, które są w realnym świecie? Ty mówiłeś, że rozwiąże, ale tutaj pokazuje przykład, że jednak może się nawarstwiać kolejne problemy. I jak to będzie?
Ja myślę, że te problemy troszeczkę inaczej będą wyglądały oczywiście niż w świecie rzeczywistym, ale pewne aspekty będą przenoszone na ten świat metaversum, czyli my kupując sobie taką nieruchomość, będziemy mogli kupić tę nieruchomość koło domu Willa Smitha i ona będzie kosztowała $1,000,000 i to naprawdę będzie kosztowała $1,000,000, mimo że to będzie absolutnie wirtualny byt, albo będziemy mogli sobie kupić jakiś dom, nie wiem, w Lublinie albo w Białymstoku i tam już cena będzie 10 tysięcy złotych za taki dom. Natomiast Rzeczywiście nadal to będzie tak wyglądało, że my będziemy mogli kupować pewne przedmioty, nieruchomości w tym świecie wirtualnym i też osoby, które są mniej zamożne i to fizycznie mniej zamożne, bo my będziemy płacić absolutnie realnymi pieniędzmi za te rzeczy. To nie będzie tak, że będziemy mieć jakieś tam coiny, które będą nam spadały z nieba za jakieś osiągnięcia. Tylko tam
jak Mario na przykład.
Tak jak Mario, tak, że trzeba będzie gdzieś puknąć głową w jakąś platformę i wyskoczy moneta ze środka. Tam będziemy musieli płacić rzeczywiście przy pomocy wirtualnej waluty, czy wirtualnej, rzeczywistej waluty, ale tą rzeczywistą walutą mogą być nasze zwykłe waluty, jakimi się posługujemy. Być może będziemy płacić kryptowalutami. To jest też kolejna technologia, która będzie wykorzystywana w metaversum, która aż się prosi, żebyśmy płacili przy pomocy kryptowalut. Czyli możemy sobie wyobrazić, że będziemy kupować w tym metaversum za bitcoiny i certyfikatem zakupu właśnie jakiegoś domu będzie właśnie NFT. Czyli to są te technologie, z którymi powinniśmy się zaprzyjaźnić. NFT, bitcoiny, metaversum. To są te pojęcia, które każdy z nas powinien znać, ponieważ tymi pojęciami będziemy się w przyszłości posługiwać. I odpowiadając na twoje pytanie, czy to spowoduje takie rozwarstwienie? Myślę, że niestety tak. Myślę, że niestety nadal to będzie w ten sposób, że będą osoby, które będzie stać na dużo więcej w tym metaversum, będą osoby, które będą mogły sobie na dużo mniej pozwolić. Możliwe, że będą tworzone takie grupy społeczności osób bardziej zamożnych, osób mniej zamożnych, to co dzisiaj się tworzy przy pomocy NFT, bo te wszystkie awatary śmieszne, te małpki i miśki, to już jest, co się dzieje dzisiaj, czyli osoby, które kupują takiego miśka albo małpę i płacą za tego miśka 2000 zł, one już tworzą taką społeczność osób, które po prostu stać na takiego miśka i oni potem trzymają się ze sobą, oni się obserwują w sieciach społecznościowych wzajemnie, oni się gdzieś spotykają w realu. To samo będzie niestety w metaversum, że będą grupy właśnie osób bardziej zamożnych, na które więcej stać, które będą miały w tym świecie wirtualnym Lamborghini, które będą miały willę gdzieś nad jakimś jeziorem i one też w rzeczywistości będą się trzymać w kupie, czy we własnym gronie. Myślę, że tak to niestety będzie wyglądało.
To, co jeszcze jest tutaj wtrące, tylko Paweł, akurat nawiązując do tego, co powiedziałeś i o tych grupach i o tych społecznościach, które będą się tam jednoczyć i wspólnie komunikować i podróżować, to jest też ciekawe zagadnienie w kontekście metaversum i samego bezpieczeństwa, bo przecież w realnym świecie w każdej chwili możemy paść ofiarą jakiegoś napadu, rabunku czy innej rzeczy, natomiast metaversum coś takiego nam po prostu nie grozi siłą rzeczy ze względu na to, że jest to wirtualny świat, więc nawet jeżeli ktoś by nas zaatakował w takim świecie, no to przecież nikt nie mówi, że my tam zginiemy i nawet jeżeli zginiemy, to nasza awatar przecież może narodzić się na nowo jako inna postać zupełnie. To też na pewno będzie pewne urozmaicenie, ale też udogodnienie dla ludzi, którzy boją się dziś choćby wyjść z domu, a mają pewne lęki, pewne obawy, pewien strach, bo i są takie osoby i w ogóle cały ten temat schorzeń i z punktu widzenia też medycyny, która tutaj jasno mówi, że są po prostu osoby lękowe, są strachliwe, one będą mogły w tym metaversum w końcu zobaczyć miejsca, które na żywo na przykład je przerażały albo do których w życiu by się nie wybrały, więc wiele, wiele rzeczy w temacie budowy takich społeczności może tutaj też być korzystne, bo choćby taka społeczność osób, które zbiorą się w jednej grupie i będą sobie wspólnie podróżowały, może im dać wiele korzyści, także ja metaversum postrzegam bardzo pozytywnie pod wieloma względami.
Ale z drugiej strony jeszcze dodam a propos tego, że rzeczywiście fizycznie się w metaversum nie da zginąć, natomiast będzie niestety również istniała przestępczość w metaversum, bo możemy sobie wyobrazić, że kupimy sobie to Lamborghini, zapłacimy bitcoinami, które musieliśmy kupić za realne złotówki i ktoś nam ukradnie nasze NFT tego Lamborghini. Więc wyobraźmy sobie, że tracimy te nasze wirtualne Lamborghini, no to już po zdjęciu tego hełmu to niektórzy pewnie sobie żyły podetną z rozpaczy. Więc rzeczywiście nikt nas tam fizycznie nie jest w stanie skrzywdzić, ale psychicznie jak najbardziej. Więc są również takie zagrożenia, czy wiążą się z metaversum różne zagrożenia, z którymi już dzisiaj też będziemy musieli się mierzyć i zastanawiać się, jak je jak najbardziej ograniczyć.
No właśnie, Joe Hunting przez blisko 2 lata rejestrował aktywność użytkowników w VRChartie. To jest taka platforma cyfrowa, gdzie możesz być awatarem i wejść do tej wirtualnej rzeczywistości. Okazało się, że te emocje, które mamy w tym realnym świecie, są dokładnie takie same w tym świecie wirtualnym, tyle tylko, że możemy być kim chcemy. To właśnie, czy ten świat, o którym ty mówiłeś, Paweł, będzie na tyle zbliżony do tego naszego rzeczywistego, że te same jakby problemy emocjonalne będą przełożone w metaversum,
Tak, tak, dokładnie tak. To nawet będzie reprezentowane przez nasze awatary, czyli ten awatar, którego będziemy mieli, on będzie się również uśmiechał, on będzie płakał, on będzie wściekły, on będzie tupał nogą. Te hełmy, które już dzisiaj nawet są, można dokupić do takich hełmów specjalne przystawki, które rozpoznają naszą mimikę twarzy. Czyli my, gdy się będziemy uśmiechać, gdy będziemy jakiś grymas rozpaczy albo bólu w realnym świecie, będziemy się krzywić twarz, te sensory będą to odczytywały i będą przenosiły to na wygląd naszego awatara, więc te awatary też będzie po nich widać te emocje, które my mamy w świecie rzeczywistym. I też ta radość ze spotkania jakiegoś znajomego, z którym długo się nie widzieliśmy, spotkania wirtualnego właśnie w metaversum, albo rozpacz po tym, jak ktoś nam coś ukradnie, albo nam na przykład coś bardzo przykrego powie, bo to też będzie tego typu problem, że osoby, które mają różne depresje, niestety mogą te depresje pogłębić w metaversum. Więc te emocje tutaj też będą dalej istniały i możliwe, że jeszcze będą jeszcze bardziej pogłębione niż w świecie rzeczywistym, ponieważ dużo łatwiej nam się będzie w metaversum spotykać z innymi osobami. Czasem po prostu jak mamy zły dzień w domu, to po prostu kładziemy się w łóżku, przykrywamy się kołdrą i odcinamy się zupełnie od świata. Natomiast tutaj w tym hełmie my cały czas będziemy gdzieś tam w tym świecie wirtualnym, więc tutaj potencjalnie narażamy się na jakieś obrażanie, na jakieś przycinki ze strony innych osób, więc tutaj to jest kolejny duży problem, który się wiąże z metaversum.
To ja może trochę wpompuję takiej pozytywnej tutaj nadziei jednak, bo wrócę do tego badania, o którym wcześniej mówiłem, jeżeli chodzi o Polaków i opowiem wam, jak w Polsce sobie wyobrażany jest ten idealny metaverse. I to jest właśnie to miejsce do relaksu, kształcenia, dające możliwości podróży, spotkania z bliskimi. No i Polacy oczekują od metaversum zarówno rozrywki, jak i możliwości wzbogacenia się, zarówno edukacyjnie, jak i materialnie. I duża część badanych, i to mnie bardzo zaskoczyło, i to było takie wręcz poruszające, chciałaby się spotykać z osobami bliskimi, ale zarówno tymi, którzy są z nami, jak i tymi, którzy już odeszli z tego świata. Czy właśnie to metaversum będzie nam dawało takie spotkanie, możliwość spotkania z ludźmi, z którymi i obcowania z ludźmi, których już nie ma, tak, z rodziną, to myślę, że to jest coś, co wiele osób oczekuje od metaversum, czyli to, że ten awatar będzie na tyle bliski tej rzeczywistości, że będzie mógł pójść, porozmawiać. I taka wizja wydaje się niesamowita. Co sądzicie?
Z jednej strony oczywiście jest to fajna wizja i uważam, że tutaj akurat możliwość spotkania się z bliskimi, których już nie ma, to jest duża zaleta, natomiast ja też próbowałem sobie w jakiś sposób teraz wyobrazić, jak to mogłoby wyglądać. No i w pewnym sensie, i tutaj mówię na przykład na swoim przykładzie, mojego taty nie ma już od blisko 10 lat, natomiast oczywiście gdybym miał taką możliwość, żeby go spotkać w takim wirtualnym świecie i móc z nim porozmawiać, to byłoby cudowne. Natomiast uważam, że nawet najlepszy algorytm nie odda jego myślenia, jego zachowań, jego w jakiejkolwiek formie charakteru osobowości i to jest dla mnie tutaj przeszkodą akurat w tym konkretnym przykładzie, bo mimo wszystko nawet jeżeli ja go zobaczę w tym wirtualnym świecie, to dalej zamienię z nim 2-3 zdania i zakładając, że odpowiadać będzie za to wirtualna inteligencja, która podłoży mi jego głos, podłoży mi jego sposób myślenia, podłoży mi jego jakiś tam charakter, to dalej to nie będzie jednak mój tata, tylko to będzie postać, która go w jakiś sposób nie przypomina. Myślę, że to jest bardzo ryzykowny temat i też wymaga takiego dość szerokiego omówienia, jakby to mogło wyglądać. Natomiast sama idea tego, że Polacy chcieliby w metaversum, tak jak wspominałeś, głównie bawić się i głównie czerpać z tego radość, to jest dla mnie coś, co jest absolutnie normalne, bo my wirtualną rzeczywistość postrzegamy jako coś w tym momencie, co możemy przedstawić, że zrobimy coś w tej wirtualnej rzeczywistości, czego nie robimy w rzeczywistości i tej prawdziwej. I tutaj nie dziwię się wcale, że tak wielu badanych wskazuje, że chciałoby czerpać z tego jak najwięcej korzyści właśnie związanych z podróżami czy z dokonywaniem rzeczy niemożliwych w prawdziwym życiu, bo ja też tak to postrzegałem przez wiele lat i uważam, że dalej powinniśmy tak to postrzegać. Też tutaj fajnie, bo z Pawłem trochę się podzieliliśmy. Paweł wydaje się większym sceptykiem ode mnie, jeżeli chodzi o wirtualną rzeczywistość, znaczy konkretnie o metaversum. Natomiast ja uważam, że jest tam wiele zagrożeń, ale jednocześnie da się z tego wyciągnąć bardzo dużo fajnych, pozytywnych rzeczy, które będą służyły nam za te 10-15 lat, kiedy to się rozwinie do takiego poziomu abstrakcyjnego, o którym dzisiaj myślimy, że jest abstrakcyjny, to w przyszłości będzie to coś mega zaawansowanego, da się to rozwinąć tak, żebyśmy czerpali z tego faktycznie dużą korzyść. Na przykład taka postać, która dzisiaj waży 150 kilo czy 200 kilo, to jest człowiek, który po prostu nie jest w stanie wyjść z domu w takich normalnych warunkach, polecieć gdzieś, zwiedzić czegoś na takich normalnych zasadach. Po prostu jest to dla niego duży wysiłek, duże zmęczenie. W takim metaversum będzie mógł sobie ten świat zwiedzić, będzie miał o czym opowiadać, będzie mógł się tym podzielić z rodziną, będzie na pewno to dla niego wielka radość i wielkie przeżycie i w takich przypadkach upatruje bardzo duże wartości właśnie całego metaversum.
Jeszcze chciałem powrócić do tego, do tej możliwości spotykania się z różnymi osobami. Mówiliśmy o tym spotykaniu osób, z którymi już z nami nie ma, czyli osób zmarłych, ale z drugiej strony mamy również w metaversum, czy będziemy mieć możliwość spotykania w metaversum osoby, które żyją, które do tej pory nie były dla nas dostępne w sposób fizyczny, chociażby piosenkarze, chociażby aktorzy. My będziemy mogli udać się na koncert i będziemy zawsze w pierwszym rzędzie stali tuż przed tym piosenkarzem, który śpiewa. W rzeczywistości, jak szliśmy na taki wielki stadion, to tam w pierwszym rzędzie stało 100 osób, a te 50 tysięcy gdzieś tam z tyłu się musiało gnieść. A tutaj rzeczywiście będziemy mieć zawsze to najlepsze miejsce. To nam też da metaversum i w tym hemi wirtualnym ta osoba będzie naprawdę taka, że będziemy mieć wrażenie, że możemy ją dotknąć. A w przyszłości pewnie będziemy mogli ją dotknąć, będziemy mogli złapać za nogawkę takiego piosenkarza i poczuć tą nogawkę, jak już będą odpowiednie rękawice haptyczne. Więc to jest akurat rzeczywiście fajny aspekt metaversum.
No dobrze, to porozmawiajmy o czymś jeszcze bardziej przyjemnym, czyli o pieniądzach. Wy wiecie, ile będzie wart według City Metaversum w 2030 roku?
Nie wiemy.
$13 bilionów. $13 bilionów. Jak ja sobie próbowałem nawet to wyobrazić, to nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić.
I to jest ta kwota, o której mówiłem wcześniej, po którą chcą sięgnąć te duże korporacje. No czyli właśnie. Dlatego one właśnie teraz tworzą własne metaversa, ponieważ... To są pieniądze, które oni chcą zgarnąć dla siebie.
Tak, według raportów Frost & Sullivan rynek VR-u w zasadzie, tej mieszanej rzeczywistości do 2028 roku, 2021 wzrośnie 11-krotnie i będzie rósł 40% rocznie. Czyli to są ogromne pieniądze. I teraz oprócz tego, że oczywiście wiele osób jakby sięgnie pewnie po te pieniądze, to czy wy widzicie jakieś zawody, które będą się tworzyły? Bo przecież, żeby tworzyć to metaversum, to nie tylko będą potrzebni programiści, to będą potrzebni deweloperzy, wizjonerzy. To będą takie zawody, których nam się jeszcze chyba nie śniło, bo kto 10-15 lat temu tak naprawdę myślał o tym, że nie wiem, zawodem będzie influencer, bo teraz chyba tak jest traktowany jako influencer, jako zawód. Twórcy, mamy nową ekonomię twórców, mamy zupełnie inne zawody. Kiedyś na przykład windziarze protestowali, tak? bo nie będą mieli pracy. Jak powstała maszyna parowa, ludzie się zastanawiali, że to zastąpi w ogóle całą naszą pracę w życiu i już nikt nie będzie mieć pracy. No i co nam stworzy metaversum? Stworzy nam te miejsca pracy, czy zabierze nam te miejsca pracy?
To jest temat bardzo rozbudowany, dlatego że w pewnym sensie oczywiście nam stworzy nowe miejsca pracy. Zresztą teraz już nie oszukujmy się, i tak jest bardzo wiele stanowisk w charakterze programistów czy deweloperów do obsadzenia, które nie mają chętnych, bo po prostu ludzi brakuje, szczególnie tak odpowiednio wyszkolonych. Natomiast metaversum jest o tyle problematyczne, że w mojej ocenie, jeżeli nie będziemy spełniać pewnego określonego wymogu któregoś z gigantów, tak jak tutaj Paweł wspominał o Sony, o Google czy o Microsoftie, i na przykład będziemy chcieli tam dołączyć jako taki programista, który dopiero zaczyna swoją drogę, a był wcześniej dla przykładu ślusarzem czy elektrykiem i będzie chciał się dostosować do nowych warunków, to zastanawia mnie, w jakim kontekście metaversum mogłoby jego umiejętności wykorzystać, bo przecież taki elektryk, który dzisiaj na przykład montuje nam oświetlenie w pomieszczeniu, w metaversum to światło będzie w zasadzie podpięte tam ze względu na samą konstrukcję, ideę tego wirtualnego świata, więc co taka osoba mogłaby zrobić? Tutaj samo pytanie o to, jak te zawody będą wyglądały w przyszłości, trochę się obawiam, że to, co dzisiaj jest postrzegane jako taki zawód bardzo przyszłościowy, czyli dajmy na to właśnie programista czy deweloper, czyli to są zawody, które jakby w przyszłości będą miały gigantyczne znaczenie, już dzisiaj zresztą mają, to ci wszyscy ludzie jeszcze bardziej się wybiją, jeszcze bardziej będą doceniani, natomiast wszyscy ci, którzy pracują w takich mniej internetowo-wirtualnych czy cyfrowych światach, no oni zostaną trochę zepchnięci na margines. I tego się obawiam, że to metaversum wręcz zaszkodzi niż pomoże w rozwoju tych zawodów w przyszłości.
A ja myślę, że powstanie właśnie bardzo dużo nowych zawodów, z których bardzo wielu nawet trudno nam dzisiaj będzie sobie wyobrazić. Tak jak wspomniałeś wcześniej, Damian, o tym, że takim nowym zawodem jest influencer, innym nowym zawodem jest operator drona. To są wszystko zawody, które powstały w ostatnich latach, więc tak zmienia technologia nasz świat, czyli wiele takich zawodów, które dzisiaj znikną, które nam zabierze automatyzacja, które nam zabierze sztuczna inteligencja. To są ludzie, którzy stracą pracę, ale właśnie w metaversum potencjalnie będą mogli zostać chociażby projektantem wnętrz takich wirtualnych albo projektantem tych samochodów wirtualnych i dostaną zupełnie nowe możliwości tworzenia tych wnętrz, ponieważ tam nie ma grawitacji, mają dostęp do dowolnych materiałów, które się poruszają, które się nie poruszają, więc bardzo duże tutaj są możliwości. Oprócz tego artyści mali, którzy do tej pory gdzieś tworzyli sobie na własne potrzeby, czy grali na tej gitarze przed swoimi 5 znajomymi, w metaversum będą mogli zorganizować koncert dla 50 tysięcy osób. Więc wiele takich właśnie zawodów, które dzisiaj są niemożliwe dla wielu osób, te osoby będą mogły się realizować właśnie w tym świecie wirtualnym, będąc artystami, będąc twórcami treści, będąc wirtualnymi sportowcami. To też jest kolejny nowy zawód, który będzie istniał, czyli będą, tak jak dzisiaj mamy już gamerów, i ci gamerzy już zarabiają grube pieniądze na tym, że tak powiem, grają w gry, walą w ten joystick, to będziemy mieli również w metaversum. Myślę, że bardzo wiele takich zawodów powstanie, o których dzisiaj jeszcze nie wiemy, a które to metaversum wytworzy, i ten elektryk czy ślusarz, o których mówił Maciek, podejrzewam, że wielu z nich ma jakieś swoje dodatkowe pasje i tych pasji często nie mogli realizować w świecie rzeczywistym, a być może będą mogli zrealizować je w metaversum, a jeżeli będą w tym dobrzy, to będą w stanie na tym zarobić pieniądze i z tego się po prostu utrzymać.
Może powstaną takie skanseny, tak jak mamy teraz na co dzień, jeździmy do skansenów, żeby zobaczyć, co było 100 lat temu, czy tam 50 lat temu.
To skansen, gdzie będzie elektryk.
Tak, elektryk, bo do czego to służy, tak? Bo to wszystko działa. Tak? Słuchajcie, i jeszcze tutaj wrócimy na pole Maćka trochę, bo na świecie jest około 3 miliardy graczy, tak? Czyli to jest, co stanowi 65% użytkowników internetu na świecie. 200 miliardów przychodów wygeneruje branża gier w 2022 roku, a w Polsce mamy według IQS-u około 17 milionów graczy. I to jest, czy to będzie właśnie ta grupa, ci gracze, to będą ci, którzy jako pierwsi przekroczą ten, albo już są w zasadzie w tym metaversum, ale jakby będą najszybciej jakby doganiali tutaj te nowinki technologiczne, czy to będzie właśnie grupa, która właśnie będzie tworzyć jakiś swój metaversum? Jak to będzie? Jak to będzie z tymi graczami? Bo ich jest tak dużo, że coś muszą zrobić chyba.
Ja w ogóle będąc w tym świecie uważam, że gracze i ogólnie cały świat gamingu jest takim światem, który najszybciej dostosowuje się do nowinek technologicznych i najszybciej jakby adaptuje się do tych nowych warunków. I tutaj spójrzmy na rozwój gier na przestrzeni ostatnich 20 lat. One zasadniczo, jeżeli chodzi o same mechaniki i konstrukcje, no, nie zmieniły się w wielkim stopniu. Zmienia się głównie oprawa graficzna, dochodzą oczywiście nowe pomysły czy koncepcje, ale jakby dalej korzystamy z technologii, które gdzieś tam zostały zapoczątkowane te 20 lat temu, tylko je po prostu rozwijamy. Wydaje się, że metaversum będzie czymś, co już istnieje, tylko że w jeszcze szerszym zakresie, czyli po prostu wirtualna rzeczywistość będzie jeszcze ładniejsza, jeszcze bardziej rozbudowana, i właśnie gracze będą, już są tymi odbiorcami, którzy jakby wkroczą do tej wirtualnej rzeczywistości w całkowicie naturalny sposób. Po prostu pojawi się coś nowego i przejdą do tego, tak jak dzisiaj przechodzą kolejną grę, która się pojawia, którą przechodzili w ostatnim tygodniu czy w ostatnim miesiącu. Tak samo jak pojawi się taka koncepcja, po prostu założą okulary i wejdą do tego tak jakby do swojego świata i nie będzie absolutnie tutaj żadnej zmiany dla nas. My to odczujemy jako gracze całkowicie w naturalny sposób. Natomiast te statystyki, które tutaj Damian przywołałeś, to są statystyki, które są naprawdę imponujące. Też musimy pamiętać, że gaming to jest w tym momencie największa gałąź rozrywki, jaka istnieje, i tutaj gamingu tak naprawdę nikt nie może lekceważyć dzisiaj. To jest wielokrotnie większe niż film, niż muzyka, i ten gaming napędza całe metaversum, więc czy tego chcemy, czy nie, to właśnie gracze będą dyktowali takie mam wrażenie, kierunek rozwoju tego w przyszłości.
Tak, absolutnie się zgadzam tutaj znowu z Maćkiem. Gaming jest bardzo ważnym rynkiem, bardzo kosztownym rynkiem, znaczy kosztownym w tym sensie, ma bardzo dużą wartość rynek gamingu, to co też powiedział Maciek, że to jest większa wartość niż rynek filmów i muzyki razem wziętych, więc to są dwa takie aspekty, czyli i wartość tego rynku i to, że gracze są bardzo szybko akceptują nowe technologie. Wszelkie nowe rozwiązania to są pierwsi, oni to są tak zwanymi early adopterami tych nowych technologii. Oni pierwsi sięgają po te szybkie komputery, pierwsi zakładają hełmy wirtualnej rzeczywistości. Oni rzeczywiście pierwsi wejdą w ten świat metaversum. Pewnie będą współtworzyć ten świat metaversum, czyli inne osoby, które nie są graczami, już wejdą do tego świata stworzonego w bardzo dużym stopniu przez graczy. No i pamiętajmy, że rozrywka, ogólnie rozumiana rozrywka, nie tylko gaming, ale właśnie również film czy muzyka, to jest taki obszar, z którego wszyscy korzystamy i wszyscy chcemy czerpać z tej rozrywki, a w metaversum ta rozrywka będzie na zupełnie innym poziomie, będzie nam dawała zupełnie inne odczucia, zupełnie inne emocje, więc to będzie bardzo ważny rynek, który będzie kreował tak naprawdę metaversum.
No dobrze, to na zakończenie jedno pytanie, szybka odpowiedź. Czy to będzie better versum, czy może wręcz coś innego?
Ja myślę, że to będzie, czy better versum, myślę, że to nie będzie Matrix, tak jak się wiele osób obawia. Myślę, że nadal będziemy z tego metaversum korzystali jako takiego dodatkowego interfejsu, czyli tego właśnie internetu, tak jak dzisiaj siedzimy z tymi smartfonami. Ryzyko jest tylko takie, że będziemy tam po prostu spędzać więcej czasu niż z naszymi smartfonami, z którymi już dzisiaj spędzamy bardzo dużo czasu i cały czas te smartfony trzymamy w ręce i cały czas tam przeglądamy social media, maile, strony internetowe. W przypadku metaversum pewnie jak założymy ten hełm, tam będziemy godzinami siedzieć, zwłaszcza jak nie będziemy mieć mdłości, już ta technologia będzie tak dopracowana, że będziemy mogli się tam zapomnieć. Ale myślę, że nie doprowadzi to do takiego scenariusza, jak widzieliśmy w Ready Player One albo w filmie Wall-E na przykład, gdzie ludzie po prostu zakładali te hełmy i siedzieli tam praktycznie 24 godziny na dobę. Myślę, że akurat do czegoś takiego nie dojdzie. Uważam, że po prostu to będzie rzeczywiście taka kolejna iteracja internetu, w której będziemy pracować, czyli od tej 8 do 16 będziemy siedzieć w hełmie, ale potem będziemy ten hełm ściągać, pobawimy się trochę z dziećmi, chociaż pewnie znowu wieczorem obejrzymy z znajomymi film znowu w metaversum.
Maciek?
Ja uważam akurat przeciwnie do tego, co mówiłem, bo ja szukałem i starałem się znaleźć zalety metaversum, ale uważam, że generalnie to będzie dość duża krzywda, jeżeli chodzi o taki rozwój społeczny wszystkich osób dookoła, no bo załóżmy, że wszystko to, co robimy, cała nasza rzeczywistość opiera się wyłącznie na takim wirtualnym świecie. Pandemia już pokazała, że łatwo jest zatracić te umiejętności socjalne, łatwo jest zatracić się w tym świecie zdalnej pracy, zakładania na głowę słuchawek, łączenia się wyłącznie przez wideo, przez kamerki. To jest coś, co przez 2 lata nam towarzyszyło i na przykład dla mnie było absolutnie ograniczające. Ja uważam, że jakakolwiek forma ograniczenia mojej swobody na żywo, a metaversum niestety siłą rzeczy takie będzie, to znaczy, że komu mogę sobie w tym metaversum pójść wszędzie, ale w praktyce dalej siedzę zamknięty w swoim pokoju, a ja na przykład o wiele bardziej wolę spotkać się z ludźmi na żywo niż siedzieć wirtualnie i nieważne jak bardzo by to rzeczywiste nie było, uważam, że o wiele ciekawiej jest się spotkać z kimś i pogadać w 4 oczy, w 6 oczu, w 8 oczu i dalej gadać po prostu blisko siebie i nie jestem fanem tej koncepcji. Uważam też, że znaczy liczę na to przynajmniej, że ona jeszcze zanim się rozwinie do takiego abstrakcyjnego poziomu, o którym tutaj gdzieś rozmawialiśmy, to minie wiele lat, no ale wiem, że jako gracz będę musiał się do tego zaadaptować, czy chcę, czy nie.
No co, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Paweł, dziękuję Maciek i do zobaczenia w tym lub cyfrowym świecie. A Państwu bardzo dziękuję za wysłuchanie i z tym raportem na temat metaversum można zapoznać się na stronie 24na7.com.pl. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu 24/7 Talks.